Bardzo optymistycznie brzmi to ostatnie zdanie z dzisiejszego fragmentu, bardzo dobrze nam znanego fragmentu Ewangelii według świętego Jana, opis wesela w Kanie Galilejskiej. Mój Boże, któż nie ma tego w pamięci? Ale to ostatnie zdanie jest takie troszkę właśnie zaczepne, kusiwe troszkę, ale bardziej niż troszkę. Objawił Pan Jezus swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Uwierzyli w Niego Jego uczniowie. To jest dopiero drugi rozdział Ewangelii według świętego Jana. Zanim dojdziemy do 21, czytając tak zdanie po zdaniu, okaże się tak, że no to stwierdzenie z dzisiejszego fragmentu Ewangelii poddawane jest nieustannej próbie. No i co z tymi uczniami Jego? Okazuje się, że są wyjątkowo zawodnym elementem. Bardzo zawodnym. Pomimo tego, że widzieli niejedno na własne oczy i niejednego, mój Boże, doświadczyli na własnym odniebieniu, czy to będzie cudowne rozmnożenie chlebów, ryb, czy tak jak dzisiaj, mój Boże, któż by nie chciał z wody zrobić wino, czysty biznes, albo z piasku złoto, można byłoby no właśnie taką dostępną materię wymyśleć, żeby no właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi przeistoczało się to w to, co miałoby spełnić nasze zachcianie. Taka złota ryba. Pan Jezus doświadczał to ich uznawanie go za prawdomównego. I w tym doświadczeniu no, pokazywali się wyjątkowo niestabilny, chwiejny element zawodzili. Niejednokrotnie zawodzili. Dzisiaj święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Piękne święto. Taki dzień Matki w Kościele. Bez największego zagubienia, o kogo chodzi. Chodzi o Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Jezusa Chrystusa, który się jej macierzyństwem podzielił z każdym z nas. Rodzi się pytanie, po co? Czynił to tuż przed swoją śmiercią. Czyżby w ten sposób chciał zabezpieczyć przyszłość swojej matki, w której egzegecie w ten sposób twierdzi. Żeby się bidula nie poniewierała gdzieś tam różnego rodzaju opłotkach, żebrając za chlebem, no to dał jej ją najmłodszemu z grona apostołów świętemu Janowi. Dlatego, że tak, no lekko licząc, ze wszystkich najprawdopodobniej, jakby się dobrze ułożyło, będzie żył najdłużej, a więc najprawdopodobniej dochowa matkę moją aż do śmierci. Dobrze wiemy, że ten tok myśli jest zbyt ludzki. Dlatego, że Jezus z Nazaretu, który jest Słowem odwiecznym Boga Ojca, jest ostrzejszy z tym poznania, aniżeli wszelkie wieczko obosieczny i zdolny w mgnieniu oka dotrzeć przenikłym człowieka aż do szpiku kości jeszcze głębiej. A więc kto jak kto, ale Jezus z Nazaretu na pewno bardzo dobrze wiedział, że no właśnie Jego uczniowie są najsłabszym elementem w Kościele. Najsłabszym. Najbardziej chwiejnym, zawodnym, niewiele potrzeba, żeby się wycofali żeby się wyrzekli znajomości z Synem Bożym, Jezusem z Nazaretu. Niewiele potrzeba, wystarczy słaba kobieta na dziedzińcu Piłata. Ty byłeś jednym z tych. Kobieto, o czym ty mówisz? Ja? Niewiele potrzeba. Wystarczy 3-4 osoby z klasy, żeby już się kolana do pacierza wieczornego nie zgięły. Ten, który swoją obecnością przenika nas głębiej, aniżeli do szczytu kości, wiedział o tym, bardzo dobrze wiedział o tym. Dlatego zawierzył nas w odpowiedzialności w macierzyństwu swojej matki. To nie on ją zabezpieczył, ale to on o nas zadbał. O nas zadbał. Po co? Właśnie, żebyśmy nie ulegli pokusie. A szczególnie, żebyśmy nie ulegli pokusie wyrzeczenia się Boga, odwrócenia się od Boga wówczas, kiedy przyjdzie to ostatnie doświadczenie, które nazywamy tak trochę nieładnie godziną naszej śmierci. Podobno wtedy dzieją się niesłychane rzeczy. Wówczas, kiedy człowiek będzie odchodził z tego świata. Matka Teresa z Kalkuty, to właśnie doświadczając wewnętrznego trzęsienia, prosiła do egzorcystę na łożu śmierci. Takie rzeczy się dzieją. I po to właśnie, w duchu odpowiedzialności, żeby nie utracić nas, żebyśmy jeszcze raz nie zamówili mu się, nie odeszli od niego. Dał nas, każdego z nas, odpowiedzialnemu macierzyństwu, swojej jednorodzonej, swojej jedynej matce. Odpowiedzialne macierzyństwo Matki Najświętszej Jezusa Chrystusa. Ona nigdy nie porzuca własnych dzieci. Ona nigdy nie czuje, nie odwraca się od swoich dzieci. Zobaczcie, Bogu dzięki, że żyjemy w tym błogosławionym czasie, teraz właśnie. Kiedy tak dużo pewności mamy co do tego, że prymas tysiąclecia będzie ogłoszony, wyniesiony na ołtarzu, ogłoszony świętym, błogosławionym. Ja osobiście z tego bardzo, bardzo się cieszę. Ale popatrzcie, w 1953 roku, we wrześniu, został oderwany od Kościoła, od tych, za których zbawienie Kościół kazał mu być odpowiedzialny swojego Ojca Świętego Piusa XII, kiedy na siłę został oderwany od tych, za których był odpowiedzialny. Do 8 grudnia 1953 roku siebie oddaje w niewolnictwo Najświętszej Marii Panny, ale jednocześnie wszystko, co posiada. Również i tych, którzy byli cząsteczną jego diecezji, wieśnińskiej i warszawskiej. Czyli dokładnie tak, jak Jezus Chrystus na krzyżu. Nie mając absolutnie jakiejkolwiek pewności do życia dnia następnego, a jednocześnie czując pełną miłości odpowiedzialność za te, dla których był biskupem, no nie widział lepszej polisy ubezpieczeniowej, jak tylko i wyłącznie odpowiedzialne macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny, Matki Jezusa. Odpowiedzialne macierzyństwo Matki Kościoła. Kiedy trwały obrady Soboru Watykańskiego II, kiedy rzeczywiście trwały na bardzo żywe dyskusje na temat miejsca Najświętszej Maryi Panny w Kościele, miała być osobna, oddzielna konstytucja temu poświęcona, ale skończyło się na jednym rozdziale w konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium. Kiedy to właśnie tam jest wyłożona nauka Kościoła o miejscu Najświętszej Maryi Panny w Kościele. Prymas Wyszyński u papieża Pawła VI bardzo zabiegał o ustanowienie święta prawdę i tę osobę świętować, dziękować Bogu. No właśnie za co? Za odpowiedzialne, za Kościół, macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. Drodzy bracia i siostry, uwierzcie, naprawdę znajdujemy się w wyjątkowo dobrych, odpowiedzialnych rękach Matki Kościoła, która jest jednocześnie Matką Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w dobrych rękach.